Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, przywożę braterską miłość i chrześcijańskie pozdrowienia od ludu pańskiego, gdziekolwiek miałem przywilej usługiwać. Ostatnio w minioną niedzielę w zborze Pana w Janowie, gdzie bracia i siostry przegłosowali, aby ich pozdrowienia w Panu były Wam wszystkim przekazane. Z przyjemnością to czynię, także zbór w Łodzi, niektórzy bracia i siostry indywidualnie, siostra Nadolna między innymi, która tutaj już przekazywała pozdrowienia w zebraniu zeznań. Wszyscy ci bracia i siostry wraz z miłością życzą nam zgromadzonym na tej uczcie duchowej błogosławieństw pańskich. Nasz przedmiot, zgodnie z zapowiedzią, będzie przedmiotem o poświęceniu do chrztu. Jako wprowadzające teksty zacytujemy psalm 95, 6 werset i 29 psalm, a drugi werset. Pójdźcie. Kłaniajmy się, a upadajmy przed Nim. Klękajmy przed Panem, Stworzycielem naszym. I 29 psalm, werset 2. Oddawajcie Panu chwałę imienia Jego. Kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości. Tutaj mamy zaproszenie i zachętę. Pójdźcie. Słyszą to uszy i odczuwają to uczuciami swoimi wszyscy ci, którzy zrozumieli łaskę Boga Jehowy, Stwórcy naszego, którą okazał w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, dając Go jako Zbawiciela, jako skarb swojego serca, nawet aż na śmierć, aby każdy, kto uwierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Podstawą tej łaski zatem są boskie litości. Jest to boska, bezinteresowna miłość, która spowodowała, iż mały, niski człowiek, boskie stworzenie, który upadł w stan grzechu i śmierci. Wszyscy w Adamie umieramy. I jesteśmy uczestnikami grzechu adamowego. A więc, że to małe, niskie stworzenie ma tak wielki przywilej przystępu do Boga przez Jezusa Chrystusa, drogą, którą Bóg w swej miłości przygotował. Zaiste są to litości Boże. Apostoł, odnosząc się do tej myśli, w liście do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset, podobnie mówi, zwracając się do tych, którzy ocenili tę wielką boską łaskę: proszę was, tedy bracia, przez litości Boże. A więc przez tę łaskę, która okazana wam jest, skorzystajcie z tego zaproszenia. A więc pójdźcie, kłaniajmy się Panu. I psalmista w natchniony sposób dodaje: kłaniajmy się Jemu w ozdobie świętobliwości. Oczywiście te słowa wyrażają cześć. Majestat Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa wywołuje naszą cześć dla nich. Pan Jezus powiedział w Ewangelii świętego Jana, 5 rozdział, 23 werset, że wszyscy, którzy czczą Ojca, powinni czcić także Syna. A oto słowa Jezusa w tej kwestii. Aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał. Pismo Święte pokazuje nam wielki majestat Boga, wielki majestat Chrystusa. Oni są wielkimi w przeciwieństwie do naszej małości i niskości. Gdy rozważamy w różnych aspektach ich wielkość, to widzimy, że są wielcy jako osoby, wielcy w przymiotach istot, wielcy, gdy rozważamy ich imiona, imię Ojca, Jehowa, Bóg, Alfa i Omega. I wiele innych, o których Biblia mówi, wzbudzają nasz szacunek i nabożną cześć. Syna, Jezus, Chrystus, Pan, mocny, Król Królów, Pan Panów, Słowo Boże i wiele innych wzbudzają naszą cześć dla nich, dla Boga i dla Jezusa. Gdy rozważamy ich charaktery, to dostrzegamy, iż Słowo Boże mówi nam, że są doskonali w mądrości, sprawiedliwości, mocy i miłości. W każdym z tych przymiotów oddzielnie i w połączeniu tworzącym harmonijną całość charakterów Boga i Chrystusa. Gdy myślimy o ich urzędach, to, drodzy bracia i siostry, jak majestatyczne są te urzędy boski w stworzeniu. W tym, który sprawuje opatrzność, dostarcza jej. Nasz główny Zbawiciel, Odkupiciel, Bóg, który przygotował zbawienie. Oświeciciel, ten, który dostarczył sprawiedliwości w Chrystusie. Ten, który dostarczył poświęcenia w Chrystusie. I ten, który dostarczy wyzwolenia przez Niego. A Chrystus? Chrystus, Jego przedstawiciel i pełnomocnik we wszystkich tych urzędowych władzach, działający w imieniu Ojca. O, naprawdę, ich słowa, ich zaszczyty, honory i dzieła, te wszystkie wzbudzają w nas nabożny szacunek i odczucie wielkości ich majestatów, gdy nad nimi się zastanawiamy. Wiemy o tym z Pisma Świętego, że cześć jako łaska charakteru, trzeciorzędna łaska charakteru, łaska złożona, to uroczyste, budzące nabożny szacunek i święte uczucie oraz postawa wobec Boga i Chrystusa. Ten nabożny szacunek zawiera w sobie bojaźń, lecz nie strach. zawiera w sobie poważanie, poświęcenie i miłość. Drodzy bracia i siostry, oznacza to zrozumienie świętości Boga i Chrystusa. I gdy ona wpływa na nas, to ta świętość mieści w sobie, tak przyjęta i oceniona, poświęcone, uświęcone przez prawdę i świętobliwe, bogobojne uczucie, przez co jesteśmy zdolni zająć odpowiednią, stosowną postawę. Taką, jak na przykład zajął Mojżesz, o czym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, a wersety od 4 do 6. A widząc Pan, iż szedł patrzać, zawołał nań Bóg spośrodku onego krza, mówiąc: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: Otom ja. Tedy rzekł: Nie przystępuj sam, zuj buty Twe z nóg Twoich, albowiem miejsce, na którym Ty stoisz, ziemia święta jest. Zatem rzekł: Jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów. I zakrył Mojżesz oblicze swe, bo się bał patrzeć na Pana. Podobnie w proroctwie Izajaszowym, 8 rozdział, a werset 13, znajdujemy myśl, która pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób należy zająć, analogicznie jak Mojżesz to uczynił, tę właściwą postawę umysłu i serca przed Bogiem. Pana zastępów, Jehowę zastępów, samego poświęcajcie, a On niech będzie bojaźnią waszą i On strachem waszym. Chcemy powiedzieć, że człowiek utracił pierwotny szacunek i pierwotną cześć dla Stwórcy. Utracił ją w ogrodzie Eden i cała ludzkość dzisiaj pozbawiona jest czci dla Boga. Człowiek wedle boskiego zamiaru będzie się uczył tej czci w przyszłości. Z doświadczeń przeciwstawnych dozwolenia zła i z doświadczenia dobra w okresie restytucji. I będzie się modlił, cała klasa restytucyjna będzie się modliła, tak jak psalmista to pokazuje w 90. psalmie, 11 i 12 werset. Naucze nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. To właśnie jest treść tej modlitwy. I ten, kto w ten sposób będzie się starał modlić, pozna zamierzenie gniewu Bożego. To jest dozwolenie zła, jak mówi 11 werset, i skutki tegoż dozwolenia dla lekcji nauczenia się czci Bożej. Ale którzy zna srogość gniewu Twego, albo kto bojąc się Ciebie zna zapalczywość Twoją. Lud Boży uczy się tego dzisiaj i zanosi tę modlitwę do Ojca Niebiańskiego już dzisiaj. Jak wielki przywilej mamy wszyscy w tym zakresie. Cześć. To słowo jest tłumaczone w Starym Testamencie ze słowa szafkach i w Nowym Testamencie z greckiego słowa proskuneo. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie te wyrażenia oznaczają pokłonić się, a nawet padać na twarz. Proskuneo znaczy pocałować w rękę, podobnie jak pies liże rękę swego pana, to znaczy kłania się. Nasz tekst mówił: pójdźcie, kłaniajmy się Panu, padajmy przed Nim na nasze oblicza. Taka więc cześć, taki głęboki pokłon może być oddany i uprawiany tylko wobec Boga i Chrystusa, jako uczucie adoracji, hołdu oddawanego w modlitwie, w sławieniu i również przez serdeczną służbę. Tak jak Pan mówi, będąc kuszony na puszczy, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 10 werset, samemu Bogu będziesz się kłaniał i Jemu samemu służyć będziesz. Oczywiście to jest kwestia sfery myśli i uczuć. Osoba pełna czci będzie starała się bardzo troskliwie o to, aby w jej umyśle i w jej sercu nie znalazły się uczucia lekceważące względem Boga i względem Chrystusa, lecz by były pielęgnowane przez nią jedynie uroczyste, święte i pełne nabożności myśli i uczucia. Wszyscy, którzy zbliżają się do Boga tylko ustami i czczą Go tylko wargami swymi, podczas gdy ich serca są dalekimi od Niego, nie okazują prawdziwej czci, lecz fałszywą cześć. Dlaczego? Dlatego, że sercem czci jest uczynienie zupełnego poświęcenia i zachowanie tego poświęcenia. Tak właśnie, jak apostoł Paweł wyraża to w liście do Rzymian, 12 rozdział, a 2 werset. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. A więc cześć to nie tylko modlitwa we wszystkich jej elementach, inwokacja, wysławianie, dziękczynienie, wyznanie, prośba, społeczność i zapewnienie, ale to także i przede wszystkim zupełna martwota dla siebie i świata, a ożywienie dla Boga. List do Kolosan, 3 rozdział, a 3 werset. Albowiemście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. Powinniśmy zatem okazywać to zupełne oddanie się we wdzięcznej i oceniającej wierze, nadziei, miłości i posłuszeństwie, jako swoją rozsądną służbę ofiarniczą. Tak jak zachęca nas do tego apostoł Piotr, mówiąc w pierwszym swoim liście, 4 rozdział, a 11 werset: jeśli kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże. Jeśli kto posługuje, niech to czyni jako z siły, której Bóg dodaje, aby we wszystkim chwalony był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu należy chwała i panowanie na wieki wieków. Powinniśmy także zapraszać jedni drugich i zachęcać jedni drugich do połączenia się w tym z nami. Pójdźcie, kłaniajmy się Panu w ozdobie świętobliwości. A więc bądźmy Mu zupełnie oddani w naszym poświęceniu i uświęceni przez prawdę Jego świętego Słowa. Czym jest to poświęcenie? Oczywiście, w najogólniejszy sposób mówiąc, jest to odłączenie się od spraw przeciętnych i zwykłych i oddanie się Bogu. Apostoł mówi do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała waszą ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Proszę was, to jest zaproszenie. Kto jest zaproszony do tego? Ci, którzy ocenili boską litość, to znaczy usprawiedliwieni z wiary. Rzymian 5:1. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł nazywa ich braćmi i ich zaprasza do poświęcenia. Wcześniej poświęceni nie są zaproszeni, by dopiero teraz ten krok uczynili. Oni uczynili ten krok już dawniej, ale są zaproszeni do poświęcenia w znaczeniu codziennego odnawiania ślubów swojego poświęcenia. W znaczeniu codziennego wykonywania tego poświęcenia w świętości swoich uczuć i myśli przed obliczem Bożym. Będzie dobrze zauważyć, z czego poświęcenie się składa. Będzie dobrze zauważyć, drodzy bracia i siostry, że poświęcenie to nie jest tylko taka zwykła jakaś sprawa codzienna, nad którą można bardzo lekko przechodzić do porządku dziennego. Ale że jest to bardzo poważna rzecz. Rzecz, która dotyczy sfery myśli, uczuć, woli człowieka. I można by powiedzieć, jest najważniejszą sprawą, jaką człowiek w życiu może i powinien uczynić. Jest także najlepszą z rzeczy, jakie można uczynić w życiu. Pewnego razu powiedziałem do jednego brata, który tutaj siedzi i widzę go przed sobą, gdy mówił mi, że chce przyjąć symbol chrztu, powiedziałem mu, że ja uczyniłem wiele dobrych rzeczy w życiu, ale najlepszą z nich, ze wszystkich, jakie tylko uczyniłem, było to, że oddałem swoje serce Bogu. I właśnie to chcę powiedzieć wam wszystkim, że najlepszą rzeczą, jaką każdy z nas może uczynić, to oddać samego siebie Bogu. W zupełnym poświęceniu swego umysłu, serca, ciała, wszystkiego, wszystkiego małego ludzkiego, co mamy z łaski Ojca Niebiańskiego. Obejmuje to sobą bardzo wiele rzeczy, drodzy bracia i siostry. Bo poświęcenie składa się oczywiście z tego, że oddajemy Bogu to wszystko ludzkie, małe i przyjmujemy Jego wolę w miejsce swoje. Stajemy się umarłymi dla siebie i świata, a żywymi dla Boga. Ale czynimy to w samozaparciu. Czynimy to w wyrzeczeniu się świata i ducha tego świata. Czynimy to rozmyślając o Słowie Bożym. Głosząc Słowo Boże, praktykując Słowo Boże i także cierpiąc z powodu wierności wobec Słowa Bożego. Oczywiście te rzeczy wchodzą wszystkie w zakres naszego poświęcenia. I gdy one tak zgrupowane, tak zrozumiane stanowią część poświęcenia każdego z nas, to wtedy może być dokonywane to, co apostoł mówi, do czego nas zaprasza. Oddajemy Bogu sami siebie w zgodzie z Jego prośbą, stawiając ciała nasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, rozumną służbę naszą. Żywą, to znaczy energiczną, to jest moc przedstawiona jako przymiot charakteru Boga i Chrystusa. Świętą to miłość, przymiot charakteru Boga i Chrystusa. Przyjemną Bogu to sprawiedliwość, która jest podstawą, gruntem stolicy Bożej, i rozumną służbę waszą. To jest mądrość, drodzy bracia i siostry, przymiot boskiego charakteru, przez który my, gdy napełniamy się tą boską mądrością, napełniamy się duchem prawdziwej czci dla Boga w zgodzie z wymaganiami sprawiedliwości, mocy i miłości. A więc apostoł zachęca nas do czego? Abyśmy w poświęceniu stawiali sami siebie Bogu, by nasze charaktery były podobne Jego charakterowi i by nasze charaktery były podobne charakterowi Jezusa Chrystusa. Oczywiście, gdy myślimy o boskiej wielkiej miłości, gdy myślimy o tym, jak cudowna jest ta miłość, jak bezinteresowna, jak niesamolubna, to, drodzy bracia i siostry, dostrzegamy, że przecież my wszystko mamy od Boga. My wszystko mamy z tego jedynego źródła miłości Bożej. Gdzie my bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie wielka boska miłość? Gdzie bylibyśmy, gdyby Bóg nie objawił nam swego słowa? Jezusa Chrystusa w Biblii Starego i Nowego Testamentu. Gdyby Bóg nie pociągnął nas do Niego, gdybyśmy nie zrozumieli, że należymy do Niego, że wszystkie błogosławieństwa, które mamy, od Niego pochodzą. Oczywiście nie moglibyśmy być w harmonii i jedności z Nim. Dlatego jest rozumną rzeczą, tak właśnie jak apostoł to wyraża, abyśmy poświęcili się, abyśmy trwali w tym poświęceniu, bo przecież wszystko zawdzięczamy Bogu. Bo przecież należymy do Boga, nie tylko dlatego, że nas stworzył, ale należymy do Niego przede wszystkim dlatego, że On przez Chrystusa przygotował nam odkupienie. Że przez Chrystusa możemy mieć przystęp do Niego. A więc bylibyśmy w grzechu i straceni raz na zawsze, gdyby nie Jego miłość, gdyby nie Jego dar, w Jego drogocennym Synu i w Jego przelanej krwi na Golgocie. Bylibyśmy wszyscy straceni i zginęlibyśmy śmiercią Adamową na wieki. Lecz dar z łaski Bożej w Jezusie Chrystusie, to właśnie jest ten przywilej, który mamy przez wiarę, iż możemy przyjść do Boga i oddać Jemu pokłon, czcić Go. W czym? W naszym poświęconym życiu. To pozwoli nam na podźwignięcie się przy Pańskiej pomocy z niskiego stanu do stanu wolności dzieci Bożych, i to przezwycięży zło, w
każdym z nas
i pozwoli nam rozwinąć
Ducha Pańskiego, takiego, który Bogu jest przyjemny.
Oczywiście w naszej własnej mocy i sile nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ to nie zależy od nas i nie polega na naszej własnej mocy, lecz na mocy, której Bóg udziela nam przez swego Świętego Ducha, przez swoje Słowo i przez swoje opatrzności. Tak apostoł to argumentuje w drugim swoim liście do Koryntian, 3 rozdział, 5 werset, gdy mówi: nie iżbyśmy byli sposobni co myśleć sami z siebie, jako sami z siebie, ale sposobność nasza z Boga jest. Poświęcenie, gdy jest właściwe, to ono nie wynika ze strachu przed Bogiem, że należy koniecznie się Jemu poświęcić, bo inaczej coś nam grozi. Nie wynika ono, drodzy bracia i siostry, z faktu, że my coś chcemy uzyskać od Boga w zamian za to, że Jemu się oddajemy. Lecz, jak już to mówiliśmy, z wdzięczności i z oceny wielkiej boskiej łaski, to jest boskich litości, za Jego dar i za błogosławieństwa, które w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy. Każdy, kto tak ocenia tę sprawę, powinien dobrze się zastanowić i obliczyć koszty tego poświęcenia. I natychmiast, gdy obliczy jego koszty i zrozumie jego rozumność i celowość, powinien przed Panem w swym sercu uczynić to poświęcenie. Niekoniecznie przed drugimi. Drudzy nie muszą na razie wiedzieć, że ktoś w swym sercu poświęcił się Panu. Lecz przychodzi taki czas, gdy to poświęcenie powinno być uwidocznione na zewnątrz. Przez co? Przez symbol chrztu, przez zanurzenie w wodzie. Pismo Święte pokazuje nam, że symbol chrztu jest tym właściwym, przez który poświęcenie, rzeczywistość jest reprezentowane. Wielu chrześcijan praktykuje poświęcenie, jak mówią, i uzyskuje się podobno przynależność do Kościoła, gdy niemowlęta są kropione wodą przez kapłana. Ale pokropienie nie symbolizuje poświęcenia w taki sposób, jak symbolizuje je zanurzenie w wodzie pod jej powierzchnią i powstanie z wody przy pomocy chrzciciela. Ponieważ tutaj dokonany jest prawdziwy symbol śmierci własnej woli przez zanurzenie w wodzie, woda jest elementem ziemi, a powstanie w oparciu o chrzciciela przy dopomaganiu mu i współpracy w tym powstaniu dobrze symbolizuje powstanie do nowości żywota, by chodzić z Bogiem i żyć dla Niego. Oczywiście, że symbol chrztu jest ustanowiony przez naszego drogiego Zbawiciela. I on był pierwszym, który przyszedł i ochrzcił się. I dwie rzeczy Pan polecił nam czynić, które osobiście ustanowił: symbol chrztu i obchodzenie pamiątki Jego śmierci. Ten symbol chrztu jest praktykowany przez lud Boży przez cały wiek Ewangelii. I w dodatku Pismo Święte wskazuje, że chrzest w wodzie będzie praktykowany również pod Nowym Przymierzem, ponieważ w typie Pod przymierzem zakonu była zarówno symboliczna, jak i rzeczywista obrzeska praktykowana. Możemy to zauważyć z różnych wypowiedzi biblijnych. Na przykład apostoł Paweł w liście do Rzymian, drugi rozdział, wiersze 28 i 29 mówi nam: albowiem nie ten jest Żydem, który jest Żydem na jawie, ani to jest obrzeska, która jest na jawie na ciele, ale który jest w skrytości Żydem i obrzeska serca, która jest w duchu, nie w literze, której chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. Że była taka obrzeska praktykowana pod zakonem, możemy to widzieć z księgi Jozuego, 5 rozdział, od 2 do 9 wersetu, a także z 5 księgi Mojżeszowej, 10 rozdział, werset 16. Ten ostatni tekst odczytamy i będziemy w nim mogli zauważyć myśl, którą wyraziliśmy przed chwilą. 16 werset 10 rozdziału. Przetoż obrzeżcie nie obrzeskę serca waszego i karku waszego nie zatwardzajcie więcej. Te dwie obrzeski pod przymierzem zakonu reprezentują dwie obrzeski pod nowym przymierzem, którymi są prawdziwe poświęcenie i chrzest w wodzie symbolizujący to prawdziwe poświęcenie. Ponieważ chrzest w wodzie jest wskazany jako właściwy symbol do praktykowania, jako świadectwo prawdziwego poświęcenia, rozumiemy, że będzie to czynione pod nowym przymierzem przez rodzinę ludzką. A zatem jest widocznym, że ci, którzy poświęcają się Bogu w obecnym okresie, po 6 września 1954 roku, ale przed otwarciem gościńca świętobliwości, stają się poświęconymi członkami obozu epifanicznego i powinni być chrzczeni w wodzie, wyrażając w ten sposób swoje poświęcenie się Bogu na śmierć. Co więcej, ci, którzy poświęcą się po otwarciu gościńca świętobliwości, staną się poświęconymi członkami obozu tysiąclecia. Tak samo, jak zauważyliśmy, dla nich będzie właściwą rzeczą ochrzcić się w wodzie. Ale z tą jednak różnicą, że w ich wypadku taki chrzest będzie symbolizował ich oczyszczenie się od grzechu i powstanie do sprawiedliwego życia. To właśnie będą dwie części ich poświęcenia w okresie tysiąclecia. Tak, drodzy bracia i siostry, widzimy z tego, że jest właściwą rzeczą dla ludu Bożego w obecnym czasie praktykować symbol chrztu. Typy biblijne pokazują właściwość tego na obecny czas. Jak pokazuje brat Russell, w Cieniach Przybytku, opierając się na 3 Księdze Mojżeszowej, 1 rozdział a 3 werset, oraz 2 rozdział, 1 werset i 3 rozdział, 1 werset tej samej księgi, gdzie czytamy: jeśli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła,
Samca zupełnego ofiarować będzie, u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie, dobrowolnie przed obliczem Pańskim. Gdyby też kto ofiarować chciał dar ofiary śniednej Panu, pszenna mąka będzie ofiara jego i poleje ją oliwą i nakładzie na nią kadzidła. A jeśli by ofiara spokojna była ofiara jego, a byłaby z rogatego bydła, ofiarować będzie albo samca, albo samicę, zupełne ofiarować je będzie przed obliczem Pańskim. Jest tutaj mowa o ofiarach, które były przynoszone przez naród izraelski po dniu pojednania. Dzień pojednania to ofiary cielca pańskiego i kozła pańskiego. Odpowiednio reprezentują Pana naszego Jezusa Chrystusa, cielec człowieczeństwo naszego Pana, kozioł człowieczeństwo Kościoła. Najwyższy kapłan, który ofiarował te dwie ofiary, reprezentuje naszego drogiego Zbawiciela jako kapłana dla samego siebie w przypadku cielca, nowe stworzenie naszego Pana. W przypadku Kościoła, czyli kozła, reprezentuje najwyższego kapłana Kościoła, który ofiarował człowieczeństwo Kościoła na ofiarę, gdyż Kościół miał w wieku Ewangelii udział w ofierze za grzech. Lecz ta sprawa jest sprawą przeszłości. Wiek Ewangelii w sensie wysokiego powołania zakończył się i dzisiaj malutkie stadko jest uwielbione z Panem w chwale. Jaką zatem różnicę to czyni w odniesieniu do poświęcenia, biorąc pod uwagę fakt, że wysokie powołanie jest sprawą przeszłości? Odpowiadamy, że nie czyni to, gdy chodzi o poświęcenie, żadnej różnicy, ponieważ poświęcenie jest zawsze tym samym. Poświęcenie powinno być takim samym, jak poświęcenie malutkiego statka. To znaczy, powinno zawierać w sobie te dwie części. Śmierć własnej woli i przyjęcie woli Bożej, pełnienie jej wiernie aż do śmierci. Drodzy bracia i siostry, zauważyliśmy jednak już pewne różnice w odniesieniu do tego poświęcenia po roku 1954. Mianowicie, mówiliśmy, że w wieku Ewangelii to poświęcenie było reprezentowane w ofiarach Dnia Pojednania. Natomiast gdy chodzi o obecnie poświęcających się, to ich poświęcenie nie jest pokazane w ofiarach Dnia Pojednania, ale właśnie w ofiarach, które były przynoszone przez Izraelitów po Dniu Pojednania. Czyli żyjemy w przededniu tego czasu, gdy w obozie tysiącletnim cały rodzaj ludzki będzie te ofiary przynosił do najwyższego kapłana świata, Chrystusa głowy i ciała, w poświęceniu samych siebie Jezusowi i Bogu. A co zatem dzisiaj, gdy obóz epifaniczny się buduje? Odpowiadamy, że obecnie poświęcający się są traktowani przez Ojca Niebiańskiego jako ci, którzy wcześniej przynoszą swoje ofiary poświęcenia do drzwi namiotu zgromadzenia i ofiarowują je najwyższemu kapłanowi świata, który działa w odniesieniu w obecnym czasie do klasy młodocianych godnych i działa w odniesieniu do poświęconych obozowników Epifanii. W przyszłości Najwyższy kapłan świata będzie działał wobec całej klasy restytucyjnej. I ona przyniesie te ofiary, o których czytaliśmy w trzeciej księdze Mojżeszowej, właśnie do najwyższego kapłana świata. Ci, którzy obecnie się poświęcają już dzisiaj, przynoszą swoje wszystko ludzkie do Chrystusa głowy i ciała, składając to u symbolicznych drzwi namiotu zgromadzenia. A więc widzimy, że Pan przez onego sługę pokazał nam w tym typie, w jaki sposób wygląda poświęcenie w obecnym czasie, gdy wysokie powołanie jest już zakończone. I znajdujemy pod tym względem wiele różnych myśli. No, nie będzie to możliwe, abyśmy te różne myśli wszystkie w sumie braciom i siostrom dzisiaj przedstawiali, ponieważ wyszłoby to poza granice czasowe i możliwości prezentacji naszego tematu. Ale chcemy powiedzieć, że o ile dzisiaj ktoś poświęca się Panu, to czyni to nie dlatego, że ma obowiązek to uczynić. Bo dzisiaj poświęcenie występuje w warunkach, gdy zło ma przewagę. Co więcej, ono jest w stadium wznoszącym się, a nie w stadium opadającym. Dlatego do poświęcenia nie można przystąpić bez rezygnacji z różnych rzeczy, które, gdy w takiej rezygnacji trwamy, doprowadzają do śmierci. Dlatego jest to złożenie ofiary. Podkreślamy, że Bóg w wieku Ewangelii nie żądał od nikogo ofiary. Bóg zapraszał do ofiary, ale Bóg jej od nikogo nie żądał. Była to bezinteresowna rzecz, dobrowolna rzecz, wolnej woli każdego, kto się Bogu poświęcał. I poświęcenie obecnie, tak jak było przez cały wiek Ewangelii, jest sprawą wolnej woli i przywileju. A więc wchodzi w zakres miłości bezinteresownej, a nie miłości obowiązkowej. Nie jest sprawą obowiązku w obecnym czasie. Natomiast w czasie pośredniczącego panowania naszego Pana poświęcenie nie będzie obejmowało ofiarowania swoich praw do śmierci, lecz obowiązek pełnienia woli Bożej w sprawiedliwości. Po co? By otrzymać doskonałe ludzkie życie. Od świata Bóg będzie wymagał zupełnego poświęcenia się w czynieniu Jego woli. Oczywiście ono będzie musiało obejmować wszystko, całą jaźń, całą wolę, ciało, ich posłuszeństwo z całego serca, całkowitą ich lojalność wobec Chrystusa, wobec Boga. Ale ci, którzy czynią to dzisiaj, przed otwarciem warunków obozu tysiąclecia i gościńca świętobliwości, mają jeszcze ten wyższy przywilej wypływający z miłości bezinteresownej w stosunku do reszty rodziny ludzkiej, której poświęcenie będzie kwestią obowiązku, będzie przez Boga wymagane, jeżeli ktoś będzie chciał otrzymać życie wieczne. My możemy to widzieć w typie. Udajmy się do pierwszej Księgi Mojżeszowej, 47 rozdział, od 13 do 19 wersetu. A chleba nie było po wszystkiej ziemi, bo ciężki bardzo był głód i utrapiona była ziemia egipska i ziemia chananejska od głodu. Wtedy zebrał Józef wszystkie pieniądze, które się znajdowały w ziemi egipskiej i w ziemi chananejskiej, za żywność, którą kupowano. I wniósł one pieniądze Józef do skarbu faraonowego. A gdy nie stało pieniędzy w ziemi egipskiej i w ziemi chananejskiej, wtedy przyszli wszyscy Egipczanie do Józefa, mówiąc: daj nam chleba. I czemuż mamy umierać przed Tobą, gdyż nam już nie staje pieniędzy? Na to odpowiedział Józef: dawajcie bydła wasze, a dam wam żywności za bydła wasze, ponieważ wam nie stało pieniędzy. I przygnali bydła swe do Józefa. I dał im Józef chleba za konie, za stada owiec, za stada wołów i za osły. I przechował je chlebem za wszystkie bydła ich onego roku. A gdy wyszedł rok on, przyszli do niego roku drugiego, mówiąc mu: nie zatajemy przed Panem naszym, że nam już pieniędzy nie stało i stada bydeł są u Pana naszego. Nie zostawa nam przed Panem naszym tylko ciała nasze i role nasze. A czemuż umierać mamy przed oczyma Twymi? I nas, i role nasze kupuj, i ziemię naszą za chleb, a będziemy my i ziemia nasza w niewoli u Faraona. Tylko nam daj nasienia, abyśmy żyli, a nie pomarli, i ziemia nie spustoszała. Faraon reprezentuje Ojca Niebiańskiego. Józef, nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Egipczanie, oddający siebie za żywność Józefowi z dobytkiem, z pieniędzmi i wreszcie cali ze swymi ciałami, ze wszystkim Józefowi. Reprezentują klasę restytucyjną, która przyjdzie i odda się Chrystusowi w poświęceniu. A to wszystko nasz wielki, najwyższy kapłan świata Jezus Chrystus, gdy przyprowadzi rodzinę ludzką do harmonii i społeczności z Bogiem, gdy otrzymają życie, tak jak rozumie je Bóg w zmartwychwstaniu, anastazis. To jest napisane w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że odda królestwo Bogu Ojcu. Tak jest. Wszystkie te pieniądze, majątności i cały ród ludzki symbolicznych Egipczan odda Bogu, aby Bóg był nad wszystkim i we wszystkim i by był najwyższą zwierzchnością. A więc cała rodzina ludzka, jeśli będzie chciała żyć, przyjdzie do Chrystusa w poświęceniu. My dzisiaj już mamy ten przywilej przyjść z wyprzedzeniem i oddać nasze serca Bogu. I radujemy się z tego, że znajdujemy te jednostki, które odczuły to błogosławieństwo, które oceniły tę wielką boską litość i zrozumiały, że Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem i że On jest tą jedyną drogą do Boga, przez którą niski, mały człowiek, a wszyscy takimi jesteśmy, może zbliżyć się do Boga w czci, w pokorze, w ocenieniu wielkości majestatu Boga i Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, byłoby niedobrą rzeczą, gdybyśmy z innych pobudek przyszli w poświęceniu do Boga. Bo jedyny rodzaj poświęcenia, który kiedykolwiek był lub będzie przyjęty przez Boga bez zastrzeżeń, to oddanie swej własnej woli, a przyjęcie woli Bożej za swoją we wszystkich sprawach i w tym samym duchu, w którym Jezus poświęcił się Bogu. Jak On to wyraził? Psalmista Pański mówi o Nim w 40. psalmie, 9. werset. Oto idę, abym czynił wolę Twoją. Tak napisano o mnie na początku ksiąg. albowiem zakon Twój jest w pośrodku serca mego, dlatego pragnę Twojej woli. I to jest ta jedyna postawa umysłu i serca, która może podobać się Bogu. I czyniąc takie poświęcenie, poświęcający się, jak gdyby podpisywał swoje imię i nazwisko na dole białej, czystej kartki papieru, godząc się czynić to, co Bóg napisze powyżej tego podpisu. Wiara w boską wiarygodność, wiara w boską miłość, jak również ocenienie i wdzięczność za Jego minioną łaskę. Ocenienie Boga, że On posiada tak szlachetny charakter, że mógł udzielić takiej niezasłużonej łaski każdemu z nas. To właśnie jest ta stosowna pobudka do poświęcenia. Jakiekolwiek poświęcenie uczynione w duchu targowania się z Bogiem, przez które poświęcający się spodziewa się, że Bóg udzieli mu taką czy inną nagrodę, że będzie w takiej lub innej uprzywilejowanej pozycji przed Bogiem i otrzyma pewne korzyści, jest dowodem samolubstwa i nie może być przez Boga przyjęte. Dlatego powinniśmy, czyniąc poświęcenie, pamiętać o pobudkach naszych serc. Powinniśmy również pozostawić w rękach Boga tę kwestię, czy nasze poświęcenie, uczynione w warunkach, gdy zło ma jeszcze przewagę, ma być poświęceniem na śmierć czy do życia. Innymi słowy mówiąc, czy członkowie obozu Epifanii, którzy mogą żywo przejść, niektórzy z nich, przez ucisk i wejść w warunki obozu tysiąclecia, czy mają już teraz poświęcać się do życia, czy jeszcze na śmierć? Jeszcze inaczej mówiąc, czy przeżyją warunki czasu ucisku, czy też zakończą swój bieg w warunkach czasu ucisku, powinni tę kwestię pozostawić w rękach Boga. Jedno jest pewne, aby podobać się Bogu w poświęceniu. Poświęceni obozownicy Epifanii muszą w każdym wypadku posiadać ducha wiernego Bogu aż do śmierci. I to jest niewątpliwie pewną sprawą. Lecz to, czy przeżyjemy lub nie ucisk, czy wejdziemy żywo w warunki tysiąclecia, czy będziemy wzbudzeni z grobu przez Chrystusa w pośredniczącym panowaniu naszego Pana, pozostawmy to w rękach Ojca Niebiańskiego, rozumiejąc jednak różnicę, gdy chodzi o poświęcenie do życia w przyszłym wieku i poświęcenie na śmierć, póki zło ma przewagę. Drodzy bracia i siostry, rozumiemy więc, wracając do ofiar po dniu pojednania, trzecia Mojżeszowa, pierwszy rozdział, trzeci werset, że choć Pan nasz Jezus Chrystus osobiście na zawsze jest z Ojcem Niebiańskim w świątnicy Najświętszej jako nasz najwyższy kapłan, to jednak On ciągle zajmuje się naszymi sprawami. On zajmuje się sprawami młodocianych godnych i zajmuje się sprawami poświęconych członków obozu epifanicznego. I jako najwyższy kapłan świata będzie zajmował się sprawami całej rodziny ludzkiej w przyszłym wieku. Dzięki Bogu że przez to zarządzenie boskiego planu my jesteśmy w stanie już dzisiaj przynosić te ofiary, które ludzkość będzie przynosiła podczas tysiąclecia i składać je u stóp naszego drogiego Zbawiciela. Czynimy to z ochotnymi sercami, rozumiejąc, że to jest nasz wielki przywilej i że z tym związana jest jednak wielka boska łaska, bo Bóg przygotowuje przedtysiącletnie nasienie Abrahama, które będzie użyte, by pomóc rodzinie ludzkiej dojść do harmonii i społeczności z Bogiem. I dlatego poświęceni obozownicy Epifanii pod kierunkiem klas godnych, starożytnych i młodocianych godnych, w ziemskiej fazie królestwa będą użyci do błogosławienia rodziny ludzkiej, do administrowania sprawami Królestwa Chrystusowego na korzyść rodziny ludzkiej. Dlaczego? Dlatego, że poświęcają się w czasie, gdy zło ma przewagę. Że mają ten przywilej już dzisiaj przynieść swoje ofiary, które ludzkość będzie składała w przyszłym wieku. I złożyć je naszemu drogiemu Zbawicielowi już dzisiaj jako najwyższemu kapłanowi świata. Choć nie znajduje się on jeszcze w szatach czci, piękności i chwały, ponieważ nie spodziewamy się, aby to błogosławienie rodziny ludzkiej warunkami restytucji nastąpiło przed zakończeniem biegu przez klasę młodocianych godnych. Tak więc, drodzy bracia i siostry, dostrzegamy, że Bóg dał każdemu z nas wielki przywilej poświęcenia. Wielkie korzyści możemy odnieść z poświęcenia. Gdy przychodzimy do Boga, to dzisiaj już w zamian za zaparcie samych siebie, w zamian za cierpienia i trud ponoszone w poświęceniu, otrzymujemy stokroć większą nagrodę. Tak Pan obiecał. Już dzisiaj przychodzimy, klękamy na nasze kolana, padamy na nasze oblicza przed Panem, Bogiem naszym, Stwórcą naszym i wyznajemy Mu z czcią, jak małymi jesteśmy przed Jego obliczem, jak bardzo miłujemy i kochamy Go, jak bardzo miłujemy i kochamy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak bardzo podziwiamy ich wielkość majestatyczną, ich cudowne charaktery, doskonałe w sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy, jak cudownymi są dla nas, jak radują się nasze serca, że możemy paść przed nimi na oblicza nasze, że możemy oddać im ten głęboki pokłon i że możemy wpatrywać się w te święte charaktery, że możemy dostrzegać Ducha Świętego, płynącego z nich do naszych umysłów i serc i napełniającego nasze umysły i serca podobieństwem Boga i Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, jeszcze chcieliśmy w związku z tym dwa słowa powiedzieć na temat samego symbolu. Przy symbolu chrztu wypowiada chrzciciel te słowa, które Jezus polecił wypowiadać. 28 rozdział Ewangelii Mateusza, 19 werset. Idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Te właśnie słowa wypowiada chrzciciel: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co to znaczy? Przede wszystkim chcemy powiedzieć, że niezbyt szczęśliwie jest w polskiej Biblii przetłumaczone to słowo w imię, ale raczej zgodnie z greckim tekstem powinniśmy rozumieć, że jest to chrzest do imienia Boga, Chrystusa i Ducha Świętego. Słowo imię między innymi oznacza charakter. Charakter Boga szczególnie w czterech głównych atrybutach określonych już przez nas powyżej, to sprawiedliwość, mądrość, moc i miłość. A więc oznacza to, ja Ciebie chrzczę, tu nie jest mowa o symbolu, ale o rzeczywistości, w imię, czyli do charakteru Boga, abyś ten charakter rozwinął w sobie, byś był zanurzony w podobieństwo charakteru Boga. W imię Chrystusa, Jezusa Chrystusa, charakter Jezusa jest niższym od charakteru Boga. Choć jest cudowny, wspaniały i niezaprzeczalnie godny podziwu. I miłujemy Jezusa Chrystusa w Jego charakterze. A więc, będąc ochrzczeni w imię, czyli do charakteru Jezusa Chrystusa, radujemy się tym wielkim przywilejem. I w Ducha Świętego, czyli do Ducha Świętego. Oczywiście Duch Święty nie jest osobą, ale Duch Święty jest boskim usposobieniem, które znajduje się w wiernych. Ono znajdowało się w Kościele Chrystusowym. Czyli gdy jesteśmy chrzczeni w imię Ducha Świętego, to znaczy, że jesteśmy chrzczeni w podobieństwo, do podobieństwa charakteru, czyli boskiego usposobienia i usposobienia Chrystusowego, które jest w wiernych, które było w Kościele Chrystusowym. Oczywiście cechy charakteru wiernych Kościoła Chrystusowego były jeszcze niższe niż Chrystusowego charakteru i niższe niż boskiego charakteru. Ale boskie usposobienie wiernych w Kościele Chrystusowym było właśnie tym, do czego zanurzani byli wierni podczas całego wieku Ewangelii zgodnie z Pańskim poleceniem. Nie zapominajmy przy tym i o tym fakcie, jak apostoł wyjaśnia nam, że będąc chrzczeni, chrzczeni jesteśmy w Kościół. A więc chrzczeni jesteśmy w podobieństwo Ducha Świętego tak, jak ono przejawia się w wiernych. A zatem, gdy będą wypowiadane te słowa, to powinniśmy rozumieć, że oznacza to, że zanurzani mamy być nie przez symbol, ale w rzeczywistości naszego codziennego poświęcenia, w charakter Boga, w charakter Chrystusa i w charakter, jaki przejawia się w wiernych z ludu Bożego, czyli boskie usposobienie, które jest w Kościele i w umysłach i sercach ludu Bożego. Dlatego psalmista w naszym wprowadzającym tekście mówi: pójdźcie, kłaniajmy się Panu w ozdobie świętobliwości. Tak, uświęceni przez prawdę i ducha prawdy, rozwijając w sobie to podobieństwo, zanurzeni w imieniu Boga i Chrystusa i w usposobieniu Boga i Chrystusa, tak jak ono przejawia się w wiernych. Padajmy na oblicza nasze przed Bogiem, klękajmy w głębokiej czci, w pokorze, w uniżeniu i podejmujmy służbę dla nich, dla ludu Bożego i służbę dla najlepszych interesów rodziny ludzkiej, której będziemy mieli przywilej służyć w restytucji. Jak wspaniałym jest Bóg, jak cudownym jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Pan, który oddał swoje życie i przelał swą krew za nas. Jak drżą nasze serca w miłości, w uwielbieniu, w głębokiej czci. Niechaj Bóg doda nam swojego błogosławieństwa. Amen.